Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat Rozmowa Dnia. Dziś naszą gościnią jest senatorka Anna Górska z partii Razem. Dzień dobry, pani senatorko.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
22 marca mija 100 dni rządu koalicji 15 października. Jak pani podsumuje ten czas?
No cóż, był to czas na pewno bardzo intensywnej pracy. I to myślę, że warto to podkreślić, bo patrzę na moje koleżanki, które są w rządzie.
A tak przepraszam, tutaj bardzo ważna informacja. Partia Razem wspiera rząd w głosowaniach, ale jest poza rządem.
Tak, my jesteśmy poza rządem, ale jesteśmy w takiej koalicji parlamentarnej, szerszej. I jesteśmy tak umówieni, że te ważne rzeczy i ważne projekty wspieramy, co się da, poprawiamy, jeśli się da. Pracujemy intensywnie w komisjach nad tym, żeby to prawo było jak najlepsze. Ale ja na przykład mam takie szczęście, bo jestem senatorką z Pomorza, że moje 3 posłanki z Pomorza aż są w rządzie. Obecnie jest to Barbara Nowacka, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Katarzyna Kotula, które właśnie na Pomorzu zdobyły mandaty poselskie. I mam też z nimi taki bliższy kontakt i widzę, jak po prostu bardzo ciężko pracują. I jestem przekonana, że te efekty tej pracy będziemy widzieć już niebawem. Mam jakieś takie przeświadczenie, że też w innych resortach, bo kiedy nawet spotykamy się w parlamencie, na komisjach i przychodzą osoby z ministerstwa, przychodzą ministrowie, ministry, to jak gdyby widać, że skala tych wszystkich rzeczy, które trzeba ponaprawiać, poprawić, przeforsować, jest ogromna. I my o tym też słyszymy na tych komisjach. Kiedy mieliśmy niedawno w Senacie komisję poświęconą Puszczy Białowieskiej, gdzie była reprezentacja właśnie też z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to kiedy minister Dorożała i ministra Zielińska rozwinęli jak gdyby taką opowieść o tym, nad jakimi rozwiązaniami oni w tej chwili pracują, nad tym, żeby chronić lasy przed tą agresywną taką wycinką i uchronić je też w perspektywie bardziej prawnie, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, no to są naprawdę bardzo ambitne plany. Ja im bardzo kibicuję.
Czyli nie stanie pani w rzędzie krytyków, którzy powiedzą za wolno, za mało, gdzie jest 100 konkretów, minęła 100 dni.
Powiem szczerze, że jeśli miałabym cokolwiek skrytykować, to skrytykowałabym to, że my sobie stawiamy takie challenge w cudzysłowie i że rząd też sobie postawił i Donald Tusk postawił taki challenge,
no bo
100
to nie
konkretów
wymyślili.
Na 100 dni, dokładnie. Gdzie widzieliśmy już, choćby po tym, w jaki sposób była przekazywana władza, w sposób absolutnie bezprecedensowy. To się nie działo wcześniej w historii polskiego parlamentaryzmu, że tak bardzo poprzedni obóz rządzący przedłużał przekazanie władzy. No to wszystko miało jakiś cel, to wszystko miało wywołać pewne konsekwencje i ja myślę, że błędem było obiecywanie 100 konkretów na 100 dni, ponieważ już wtedy mogliśmy sobie zdawać sprawę, że to po prostu może się nie udać dowiezienie rzeczywiście tych 100 rzeczy. Parę rzeczy się wydarzyły, w tym takie bardzo kluczowe, ja jestem z nich bardzo zadowolona, jak chociażby in vitro przeprowadziliśmy proces parlamentarny, tabletkę Dzień Po Co, do której było ogromne oczekiwanie, ale też inne rzeczy, ponaprawialiśmy mnóstwo prawa, które PiS pod koniec swojej kadencji po prostu zignorował, tak? Bo musieliśmy wręcz jeszcze w styczniu głosować prawa, które wejdą od 1 stycznia, tak, które dotyczyły wypłat świadczeń, które dotyczyły doktorantów i ich przedłużania ich doktoratów i tak dalej. Więc to były naprawdę takie rzeczy, które musieliśmy szybko naprawić i to zajęło trochę czasu. No a teraz jesteśmy w tym trybie, kiedy czekamy na te ustawy, które będą wychodziły z rządu i to będą też ważne ustawy i ważne moim zdaniem jest to, że w tej kadencji one będą wychodziły z rządu. Bo ja tylko przypomnę, że przez ostatnich 8 lat nie było takiego standardu, że to rząd przynosił do Sejmu ustawę. Tylko przynosili je posłowie PiS-u. I to ma bardzo ogromne znaczenie, ponieważ ustawy, które przechodzą przez Radę Ministrów, one muszą być bardzo szeroko skonsultowane, poddane.
No więc już pani wyjaśniła, tak, dlaczego.
Tak, a natomiast PiS po prostu zgłaszał jednego dnia ustawę, kolejnego ona była przegłosowana, nikt to nie miał szansy dobrze się wczytać, mieliśmy z tego powodu tylko bałagan, a czasami to były takie rzeczy, które po prostu psuły państwo. Dzisiaj bardzo dobre moim zdaniem jest to, że te ustawy będą wychodziły z rządu, że będą szeroko skonsultowane i że rząd się pod nimi będzie mógł uczciwie podpisać. I to jest moim zdaniem istotne.
bardzo dobrze i pozytywnie wypowiada się pani o rządzie, chociaż nie bezkrytycznie, to może jednak warto by było być razem, a nie osobno.
Ja myślę, że trochę też jest taka nasza rola. My nie jesteśmy jak gdyby niezbędni w tej koalicji. Nasze głosy mało jak gdyby ważą.
Każdy może tak powiedzieć. Jakby okay. Wszyscy tak powiedzieli, to...
Myślę, że fajne jest to, żeby mieć trochę taki bezpiecznik. Myślę, że to jest też dobre dla tego rządu, że my jesteśmy, nie jesteśmy w tym rządzie, tylko stoimy trochę z boku i pokazujemy też te rzeczy, które jeszcze warto poprawić. Włączamy się w proces legislacyjny bardzo mocno na etapie prac w komisjach, bo potem, jak wiadomo, jak ustawa wychodzi, nawet projekt rządowy trafia do parlamentu, to jeszcze jest poddawana bardzo skrupulatnej pracy w komisjach i rzeczywiście w tej kadencji też ta praca w komisjach odbywa się w zupełnie innym trybie niż poprzednio. Nie są przepychane po prostu kolanem rzeczy, tylko są nad nimi dyskusje, jest wysłuchiwana strona społeczna i myślę, że to jest dobra pozycja zarówno dla nas, bo możemy bardziej walczyć o te rzeczy, które są istotne dla lewicowego wyborcy, bo to jest dobre dla demokracji, żeby ten lewicowy wyborca wiedział, że ma takich rzeczników, no ale to jest też dobre dla tego rządu, żeby mieć po prostu taką jak gdyby spojrzenie z boku. A nie znaleźliśmy się w tym rządzie z bardzo prostych przyczyn, no nie znalazły się w umowie koalicyjnej bardzo istotne kwestie, na których nam szczególnie zależało, które już zresztą podnosiły napięcie polityczne i wywoływały pewne dyskusje i pewnie będą wywoływać dalej, kiedy już pojawią się konkretne projekty, albo kiedy wrócimy chociażby już w parlamencie, co jest zapowiedziane, do debaty na temat prawa do przerwania ciąży.
Mm-hmm. Mówi właśnie pani o oddaniu kobietom prawa do aborcji. Pani ma osobiste doświadczenie w tym zakresie.
Mam osobiste doświadczenie i powiem szczerze, że dla mnie to prawo, które jest w tej chwili, jest absolutnie, no to jest dramat. Ja jakby, ja byłam dokładnie w takiej sytuacji, w jakiej umarła pani Izabela z Pszczyny, tak? Tylko, że wtedy, kiedy mi się to wydarzyło, to po prostu lekarz poinformował mnie bardzo skrupulatnie o wszystkich konsekwencjach tego, co się może wydarzyć i pozwolił mi podjąć decyzję, co chcę dalej zrobić z tą ciążą. Czyli dzisiaj takiej pani decyzji kobiety w ogóle nie mają.
Czyli powiedział pani, może pani zrobić to albo to, konsekwencje tak. Są takie albo takie, co pani wybiera.
Co pani wybiera, dokładnie. Ja po prostu podjęłam taką, a nie inną decyzję i uważam, że słuszną, bo dzisiaj jestem szczęśliwą matką, mam dwoje wspaniałych, żyjących dzieci. Przeszłam swoją, jakby, bo dla mnie to była sytuacja trudna. Ja chciałam być wtedy w ciąży i to była ciąża oczekiwana i upragniona, więc przeszłam też swoją żałobę, ale uważam, że każda z nas powinna mieć prawo do podjęcia decyzji o tym, co zrobić, kiedy zajdzie w ciążę. I to niezależnie od tego, czy są jakieś warunki, które mogą wpływać na zdrowie jej przyszłego dziecka, czy jej samej i tak dalej, czy po prostu uznaje, że wydarzyło się coś nie tak i jednak ona nie chce być w tej ciąży, tak? I to też jest decyzja, którą mamy prawo podjąć. To jest decyzja jak gdyby kodyfikująca naszą elementarną wolność jako kobiet i obywatelek.
Szymon Hołownia, lider Polski 2050, jednocześnie marszałek Sejmu, a także Władysław Kosiniak-Kamysz, który razem z nim tworzy Trzecią Drogę, jest liderem PSL-u, powtarzają cały czas: referendum. Dajmy obywatelom zdecydować, co z tą aborcją. Na tym polega demokracja. Co by mu pani powiedziała, odnosząc się do swoich osobistych przeżyć?
Ja uważam, że demokracja polega też na tym, chyba przede wszystkim na tym, że wybieramy sobie reprezentację parlamentarną, że jakby dajemy wyraz swojemu sprzeciwowi i przez ostatnie lata wydarzyło się bardzo wiele, że kobiety wyraziły, i nie tylko kobiety, również wspierając nas mężczyźni, wyraziliśmy bardzo wyraźnie to, jakiej zmiany prawa chcemy.
No więc co za problem z referendum w takim razie?
Ja stoję na stanowisku, że w takich kwestiach nie przeprowadza się referendum, bo to jest tak, jakbyśmy przeprowadzali referendum, czy jakikolwiek człowiek w tym kraju ma prawo podejmować decyzje na temat swojego życia. No nikt nie będzie kwestionował prawa do podejmowania decyzji dotyczącej swojego życia. Tak jakbyśmy przeprowadzili referendum na temat, czy prawo własności jest święte. Po prostu uznajemy, że jest święte i wszyscy, i pan Hołownia, i pan Kosiniak-Kamysz też uznaje, że prawo własności jest święte, że nie można ludziom odbierać rzeczy.
Ale są sytuacje, kiedy na przykład następuje przypadek mienia. To nie jest tak, że to jest bezwarunkowa wartość.
Oczywiście, że są i mamy to skodyfikowane. Natomiast są też sytuacje dotyczące chociażby prawa do przerywania ciąży, kiedy też są skodyfikowane i zakładam, że będą skodyfikowane rzeczy, kiedy jak gdyby nie, nie, będzie to podlegało jakiejś kodyfikacji, kiedy na przykład ktoś zmusza tak, kogoś do usunięcia ciąży. Bo nawet w tych ustawach, które mamy przygotowane, tam też są takie wyjątki, także nie można nikogo zmusić, tak, i tak dalej. Więc, ale my dzisiaj decydujemy, jeśli popatrzymy na to, jaka jest definicja prawa do przerywania ciąży, jak mówi o tym prawo międzynarodowe, jakie jest stanowisko też innych krajów Unii Europejskiej. No nie, we Francji no wielkie święto, tak? Wpisane prawo do przerwania ciąży jako podstawowe prawo człowieka znalazło się w konstytucji francuskiej. A my dzisiaj chcemy robić referendum nad tym, czy kobieta ma prawo podjąć decyzję na temat swojego życia. No, bo dla mnie to jest, o to się toczy bój, tak? No i uważam, że nie powinno się robić referendum w takich sprawach.
Rolnicy wysypali obornik przed domem Szymona Hołowni, zostańmy już przy Szymonie Hołowni, w związku z protestami, które trwają. I czy uważa pani, że to jest dobra metoda protestu? Przypomnę, że rolnicy domagają się, nazwijmy to potocznie, kasacji Zielonego Ładu i zablokowania tranzytu nawet rzeczy, importu towarów z Ukrainy.
Jako osoba, która 8 lat spędziła na ulicach, nie mogę krytykować protestów. Zresztą ja rozumiem tą frustrację rolników i część, nie podpiszę się pod wszystkimi, ale część tych postulatów, które prezentują, zresztą spotykałam się w moim okręgu wyborczym z rolnikami, bo tak się składa, że jest tam sporo rolnictwa. Natomiast czy taka forma protestu no jest na pewno spektakularna i przyciągnęła uwagę i zwróciła znowu uwagę polityków na to, że sprawy rolników nadal nie są rozwiązane. Natomiast ja na przykład też nie jestem, nie stoję za tym na stanowisku, że Zielony Ład trzeba w całości zlikwidować. Wiemy, że dzisiaj takie stanowisko prezentuje również premier Tusk. Uważam, że to jest trochę błędna droga, bo zmierzamy trochę, chcąc rozwiązać nasz dzisiaj realny polityczny problem, zaczynamy trochę od złej strony, bo kasujemy trochę przyszłość rolnictwa, bo Zielony Ład, który uważam, że wymaga korekty, jest po to, żebyśmy mogli mieć też rolnictwo w Europie za 30, 50 i 100 lat.
Tak, tylko to nie będzie dotyczyło tych osób, które teraz protestują.
No więc właśnie, a my dzisiaj myślimy tylko i wyłącznie naszym własnym interesem, który jest tu i teraz i ja to rozumiem, bo my tu i teraz musimy mieć co do garnka włożyć, że tak powiem. Ludzie lubią jeść i świetnie, ale z drugiej strony no nie na tym też polega robienie polityki. Bo robienie polityki to jest oczywiście zabezpieczenie tego, żebyśmy dzisiaj mieli dobrą jakość życia, ale myślenie też o tym, co będzie w przyszłości. Bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że te problemy, które są związane z suszami, a jestem akurat, mój okręg to jest okręg, w którym na większości terenu dominuje bardzo poważna susza glebowa. Tam się właściwie nie da już uprawiać większości ziemi rolnej. Tak? Kiedy mamy do czynienia z suszami, kiedy mamy do czynienia z zjawiskami pogodowymi, które potrafią w godzinę skosić uprawę, kiedy mamy do czynienia z podnoszeniem się temperatury, no to ja nie chcę, żeby te problemy, ja nie chcę tych problemów cedować na moje dzieci czy na kolejne pokolenia. My jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że my musimy te problemy rozwiązać.
Sugeruje pani, że rolnicy nie myślą o swoich dzieciach, wnukach, prawnukach?
Sugeruję, że trochę brakuje wszystkim refleksji w tym proteście, bo jeżeli mówimy o sytuacji, która jest dzisiaj, to dzisiaj rozmawiamy o bardzo niskich cenach zboża, na które nakłada się wiele czynników. I na przykład ja nie słyszę, że rozwiązaniem mogłoby być uruchomienie interwencyjnego skupu i że będzie uruchomiony masowo interwencyjny skup po dobrych cenach, tak? Że państwo wesprze rolników w ten sposób, czy że zostaną zmienione zasady przydzielania dopłat dla rolników, które dzisiaj w Polsce przydziela się od hektara, a nie od plonów. A to przecież to, co wyprodukujemy, jest naszym dobrem, a nie to, ile hektarów ziemi posiadamy i co z nimi robimy, tak? Bo dopłaty dostają również ci rolnicy, którzy, a są takie sytuacje i nie wiem, nikt o tym głośno nie mówi, będę pierwsza i pewnie będę zlinczowana, ale są takie sytuacje, że są rolnicy, którzy mają ziemię na własność, dostają do niej dopłaty i nielegalnie i bez umowy dzierżawią większemu rolnikowi, który z tego zbiera plony, tak? I on ma wtedy bardzo dużą produkcję tego zboża, nie dostaje do tego dopłaty i rozumiem, że stosuje taki mechanizm rynkowy, że nie wszystko od razu sprzeda, poczeka na lepszą cenę. to jest biznes, wszyscy w biznesie próbują tak robić, no tylko, że to jest też ryzyko pewne, tak, bo ta cena wcale nie musi być wyższa za jakiś czas, tylko może być dużo niższa i z tym mamy do czynienia dzisiaj. Więc ja myślę, że jest wiele też mechanizmów funkcjonowania rolnictwa, które możemy naprawić na poziomie tutaj naszym krajowym, a niekoniecznie zaczynać od kasowania Zielonego Europejskiego Ładu, który ma nam zapewnić możliwość uprawiania ziemi i produkowania żywności w Europie w perspektywie kolejnych dziesięcioleci.
To dlaczego pani zdaniem koalicja 15 października nie jest na tej ścieżce, o której pani mówi?
Myślę, że to jest chęć wygaszenia po prostu tego protestu jak najszybciej.
Czyli co, dajmy im to, czego chcą, nawet jeżeli to nie jest to, co rozwiąże
dajmy
problem?
Dajmy im to, czego chcą, ewentualnie wróćmy do tej rozmowy, odłóżmy to trochę w czasie. Mamy teraz sytuację kryzysową, którą trzeba uspokoić i to też jest emocja polityczna, która wydaje się zrozumiała, ale ja oczekuję jednak większej odpowiedzialności od polityków i też sama chciałabym być taką polityczką, dlatego kiedy ja się spotykam z rolnikami, to ja po prostu no, mówię im wprost, jakie są moje zastrzeżenia, tak, do niektórych postulatów. I na przykład do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego jednym z postulatów ogólnie rolników jest powstrzymanie zakazu hodowli zwierząt na futra, gdzie tak naprawdę hodowlę zwierząt na futra prowadzą 4 osoby w tym kraju. I wiemy doskonale, opisują to już też media, że to one w jakiś sposób utrzymują te protesty, podsycają i działają w imię swojego prywatnego potężnego interesu, są bardzo bogaci ludzie, tak? I niejako też...
To chyba jednak pani rozumie, dlaczego.
No tak, no jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Ale jakby moim zdaniem nie takiej polityki rządu ja oczekuję w sprawie rolnictwa. My mamy bardzo dużo do zrobienia, tak jak powiedziałam, na gruncie krajowym, z uregulowaniem chociażby samego statusu rolnika, bo dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, kto jest rolnikiem. Czy rolnikiem jest ten gospodarz, który ma swoje parę hektarów, czy rolnikiem jest wielki przedsiębiorca, który ma spółkę z o.o. Oni funkcjonują w prawie na tych samych zasadach. Chociaż są zupełnie innymi podmiotami.
Czy pisarz, który kupił kawałek ziemi?
Czy pisarz, który kupił kawałek ziemi, żeby płacić KRUS? No też się zdarzają takie sytuacje. No.
Mm-hmm. Od początku kwietnia wraca VAT na żywność. Czy to jest dobra zmiana?
Nie.
Dlaczego?
Nie, bo nie osiągnęliśmy celu inflacyjnego i nie jest stabilny ten cel inflacyjny. Wydaje mi się, że trochę za wcześnie. Powinniśmy poczekać przynajmniej jeszcze te 1 kwartał pełny kolejny, gdzie zejdziemy w końcu do tych 2,5%, które ustalono, że będą naszym celem inflacyjnym i popatrzymy na to, czy ten cel się utrzyma. Natomiast dzisiaj będziemy mieli sytuację taką, że po lutowym spadku, który jest bardzo wyraźny...
No ale chyba to zachęciło rząd, bo stwierdzili, myślę, że okay, tak, tylko sytuacja idzie w dobrym kierunku.
Ja też mam trochę taką intuicję, że ten spadek, bardzo na to wpłynęły ceny żywności, które były wywołane trochę wojną cenową dwóch wielkich sieci handlowych, w którą też się włączyły inne sieci, bo musiały, żeby nie zostać z tyłu. I to nie na tym polega, jak gdyby prowadzenie odpowiedzialnej polityki fiskalnej i odpowiedzialnej polityki cenowej w Polsce, ponieważ to rząd powinien decydować o tym, jakie są warunki do tego, żeby inflacja spadała i żeby ewentualnie wprowadzać takie czy inne stawki VAT, a nie uzależniać to tylko i wyłącznie od bieżącej polityki cenowej wielkich sieci, no bo z tym mieliśmy trochę w lutym do czynienia. Ja wolałabym, żeby jednak wprowadzić stabilne narzędzia obniżania VAT-u, dojść do celu inflacyjnego i przynajmniej przez kwartał pozwolić mu się utrzymać. I wtedy możemy mówić o tym, żeby ten VAT wprowadzać. Tym bardziej, że efekt będziemy mieli taki, że wzrosną ceny, spadnie podaż, spadnie popyt, tak? Będziemy wyhamowywać, no bo...
Czyli będziemy mniej kupować artykułów
będziemy mniej kupować. I jakby jeszcze już nawiązując do poprzedniego tematu, włączyć w to, że dzisiaj rolnicy trochę też walczą o życie, no to jeżeli spadnie popyt, no to spadnie też... ludzie będą kupować mniej tej żywności, tak? I to się znowu, jak gdyby to koło napędowe mniejszego popytu wpłynie również na to, co się będzie działo z żywnością i z cenami żywności, kiedy już będziemy w okolicach zbiorów, tak? W okolicach lipca, sierpnia. Więc to moim zdaniem za wcześnie.
Ale to jest moment, czyli pani mówi, że od lipca, jeżeli zostaną spełnione określone
myślę,
warunki.
Myślę, że cały jeden kwartał powinniśmy poczekać i ewentualnie spróbować podnosić ten VAT gdzieś w okolicach lipca, ale ja też jeszcze jedną rzecz chciałam dodać, że nadal powinniśmy pamiętać o tym, że ta 5% podwyżka, ona dotknie przede wszystkim te osoby, którym jest najtrudniej i ja myślę, że to byłby też dobry czas, żeby dać szansę Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, które wiem, że pracuje nad pewnymi rozwiązaniami, rozwiązaniami osłonowymi dla tych osób, które po prostu najbardziej dotknie ta podwyżka.
No ale też słyszymy ze strony rządu, że to zawsze było tymczasowe rozwiązanie związane z rozbuchaną inflacją,
ale ja się
która teraz rozbuchana
zgadzam.
Nie jest, więc jakby, że nie można tego betonować.
Tak, tylko że jakby zniesienie i wzrost tej inflacji był wywołany pewnymi okolicznościami, w którym jakby też międzynarodowymi, tak? Mówimy czas po pandemii, wojna w Ukrainie, wzrosty cen energii i tak dalej. I czy mamy dzisiaj sytuację taką, że wiemy doskonale, że na przykład nic więcej się nie wydarzy, kiedy znowu jesteśmy w sytuacji dosyć mocno niestabilnej.
Nie, no, nigdy nie ma takiej sytuacji.
No nigdy, ale nadal jesteśmy w sytuacji niestabilnej. Wojna się nie skończyła. Rolnicy protestują. Nie wiemy, jakie będą konsekwencje, bo na przykład wielu rolników zapowiada, że nie będzie siało, tak, w tym roku. No nie wiem, na ile można wierzyć w te zapowiedzi, ale jeżeli rolnicy rzeczywiście, przynajmniej część z nich nie będzie siała, no to ceny żywności znowu wzrosną i będziemy potem znowu szukać rozwiązania. Dajmy się sytuacji ustabilizować, tym bardziej, że też nie wiemy, co się stanie z cenami energii, bo już jakby w perspektywie mamy też zniesienie osłon na ceny energii elektrycznej, które znowu wpłyną również na wzrost inflacji.
A teraz kamyczek do Państwa ogródka. Apelujecie Państwo, żeby czas pracy został skrócony o 5 godzin tygodniowo, czyli jak rozumiem do 35 godzin tygodniowo, czyli to by było 7 godzin razy
7
5.
Godzin dziennie.
7 godzin dziennie.
Tam różne są kalkulacje, w uzasadnieniu ustawy rozpisywaliśmy to dosyć szczegółowo, jak to.
I zamierzacie Państwo walczyć o tę ustawę i podkreślacie Państwo, że to ma być za tę samą pensję. To znaczy, że ma być te 5 godzin mniej, ale za tę samą pensję. I tu mogą się odezwać pracodawcy, przedsiębiorcy i powiedzieć, no ale jak to? Wy nam chcecie ukraść pieniądze. Przecież my się umawialiśmy z pracownikiem na 40 godzin za kwotę X, a wy teraz za kwotę X chcecie 35 godzin? Przecież to jest niesprawiedliwe.
Trzeba się umówić wtedy z pracownikiem na nową stawkę, po prostu godzinową, żeby utrzymać te wynagrodzenia. To
w sensie
nie jest rozwiązanie.
Podwyżkę.
No formalnie tak by to wyglądało, wtedy stawka godzinowa wzrośnie. To nie jest rozwiązanie, które myśmy sobie wrzucili i chcemy w ten sposób zaszkodzić zatrudniającym. Ja tylko wspomnę, że wiele firm, i to ogromnych, ale też mniejszych, w różnych krajach, ale nie tylko, bo również w Polsce, wprowadziło już takie eksperymenty. To o eksperymentach to się mówiło 6 lat temu, kiedy myśmy startowali z tym projektem, bo ja przypomnę, że Partia Razem w 2018 roku, kiedy wyszliśmy z tą propozycją, zbieraliśmy podpisy pod ustawą i wtedy rzeczywiście nie udało nam się tych podpisów zebrać, bo to był kompletnie niezrozumiały postulat. Dzisiaj bodajże, że w ubiegłym tygodniu czy 2 tygodnie temu mieliśmy wyniki badania opinii publicznej i 60% Polek i Polaków popiera ten pomysł, żeby czas pracy wynosił 35 godzin.
Co tu się wydarzyło? Zetki dorosły?
Myślę, że po pierwsze trochę tak, a po drugie wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że pracujemy za dużo i że nie mamy na nic czasu. Myślę, że trochę wpłynęła na to pandemia, gdzie mieliśmy ten czas pracy trochę inaczej rozłożony, gdzie pracowaliśmy dużo w lockdownach, przynajmniej niektóre branże, gdzie widzieliśmy, że jednak dobrze jest bardziej mieć kontrolę nad tym, jak spędza się swoje życie. Ale wrócę jeszcze do tych eksperymentów. No, 6 lat temu to były eksperymenty, ale dzisiaj firmy to wprowadzają. Nawet w Polsce są koncerny, są firmy, które to wprowadzają. I mówią jasno, okej, no dobrze, umawiamy się wtedy z ludźmi na mniejszą ilość godzin pracy, ale oni pracują wydajniej. Wydajność firmy rośnie. I to pokazują wszystkie doświadczenia wszystkich firm, które to wprowadziły, ponieważ
ale nie może nie pani dać gwarancji, że pracownik, który za tę samą pensję będzie miał pracować 5 godzin krócej w ciągu tygodnia,
ale
będzie tak
nie
samo
możemy
wydajny.
Dać gwarancji. Nigdy nie możemy dać gwarancji. Ludzie są ludźmi i każdy pracuje w swoim tempie, wykonuje swoje obowiązki w sposób, w jaki umie, potrafi, do jakiego jest zdolny. Natomiast nigdy nie możemy dać gwarancji. W dobrych, dobrze rozwiniętych gospodarkach, tak jest na przykład w Niemczech, wiem, że w ogóle w planach wielu firm zakłada się, że jakby wydajność nigdy nie osiągnie 100%, tak? I jakby nie rozlicza się ludzi ponad normę, nie rozlicza się ludzi, że oni muszą 100% wydajności osiągnąć. Ale badania pokazują i doświadczenia tych firm, które to wprowadziły, że rzeczywiście w stosunku do jakby tej kwoty godzinowej, która była wcześniej, po zmniejszeniu tej ilości godzin pracy, wydajność pracowników wzrosła i przyniosło to realne korzyści dla firmy. Ja też mam takie trochę poczucie, że i to też, to nie jest tylko moje poczucie, my też w uzasadnieniu tej ustawy, którą już przypomnę, składaliśmy w zeszłej kadencji również w Sejmie, my pokazujemy też badania socjologów, psychologów dotyczące tego, jakie są zachowania ludzi w pracy i jasno jest pokazane, że nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli mamy zapisane te 8 godzin, to efektywnie pracujemy co do minuty 8 godzin w pracy. Tak? Bo nie ma takiej możliwości, że nie jesteśmy robotami, nie jest tak, że wchodzimy o 8, wyłączamy system nerwowy i po prostu robimy tylko swoje zadania przez bite 8 godzin. Wiemy doskonale, że i to jest też skodyfikowane, tak, że muszą być przerwy w pracy, że są różne rzeczy, które nas odciągają, dekoncentrują i tak dalej, i tak dalej. I te badania, które zostały przeprowadzone, pokazują jasno, że kiedy tych godzin jest mniej i jest ta perspektywa tego, że jakby szybciej wyjdziemy z pracy, to też inaczej zarządzamy sobą w tej pracy, bo wiemy, że obowiązków nam nie ubywa, też musimy je wykonać. I jakby też bardziej koncentrujemy się w pracy, jak my to nazywamy, nie ma tych takich siedzących godzin, nie? Czasami.
Wiem, jakiego słowa chciała pani
tak,
użyć.
Nie użyję.
Okej. Okay. I ostatnia kwestia. Nie z pani regionu, od razu uprzedzam, chodzi o Sosnowiec.
Oj.
Dlaczego oj od razu?
Bo nie wiem, czy jestem obeznana w kwestiach dotyczących Sosnowca, ale...
Ja pani streszczę, uśmiechamy się, ale to nie jest zabawna sytuacja. Mężczyzna zmarł w mieszkaniu księdza w Sosnowcu. Młody mężczyzna, sprawę badają organy ścigania. Kuria wydała bardzo lakoniczne, no wręcz policyjne takie w tonie oświadczenie. Kilka miesięcy temu mieliśmy podobną sytuację w Dąbrowie Górniczej. Tam z kolei medycy nie mieli być dopuszczeni do tego mężczyzny. Jak pani to skomentuje? Jako obywatelka, nie wiem, senatorka?
Powiem tak, coś złego chyba się dzieje w Zagłębiu z kościołem. Bo dobrze mówię, tak? Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, to Zagłębie. Ale ogólnie bardzo źle się dzieje z kościołem. I mam takie poczucie, że polski kościół niewiele robi, żeby tę sytuację swoją wewnętrzną naprawić. Mało tego, wysyła wyraźne sygnały, że wszystko jest dobrze, a ja widzę i mówię to jako osoba, która odeszła z kościoła. Moje drogi z kościołem się rozeszły, a byłam kiedyś osobą bardzo religijną. Między innymi właśnie dlatego. I między innymi z powodu takiej właśnie hipokryzji. Ja bym bardzo chciała wierzyć, że ten młody człowiek był w tej plebanii z różnych dowolnych powodów pomagał w czymś. Stała się jakaś tragedia, stracił życie. I powiem szczerze, że zainteresowała mnie pani i chętnie będę śledziła wyniki tego postępowania, co tam się przydarzyło, ale mamy już też ewidentne sygnały na to, że księża, którzy bardzo chętnie wydają opinie na temat moralności Polaków, głównie Polek, mają bardzo poważne problemy z własną moralnością, mają bardzo poważne problemy z oczyszczaniem swojego własnego środowiska. Ostatnio doszło do sytuacji, moim zdaniem, dwóch bardzo jasno i wyraźnie mówiących o tym, że polski kościół nie ma zamiaru przeprowadzić żadnej reformy w swoim gronie. Mieliśmy pogrzeb jednego z arcybiskupów w Wrocławiu, który został z honorami pochowany, a wiemy doskonale o nim, że był to człowiek, który tuszował sprawy pedofilii. No i też zmiany, które dokonały się w konferencji Episkopatu Polski, one nie wróżą dobrze temu, że polski episkopat będzie chciał podejmować jakieś kroki w celu oczyszczenia się, a wydaje mi się, że to jest jeden z głównych powodów tego, że ludzie odchodzą z kościoła, znaczy odchodzą z kościoła jako instytucji i nie chcą po prostu mieć wiele wspólnego właśnie z tą całą hierarchią kościelną, pozostając nadal osobami wierzącymi i religijnymi. Natomiast ja też nie chcę wydawać tutaj jakiejś opinii, bo powiem szczerze, że stoję jako polityczka na takim stanowisku, że Kościół powinien zostać absolutnie oddzielony od polityki. Ale jako była osoba związana z Kościołem, bardzo ubolewam nad tym, że nadal dla wielu osób nie ma drogi powrotu. W sensie nie wrócą do Kościoła jako instytucji tak długo, jak długo będzie ta hierarchia i sposób tuszowania spraw, ta hipokryzja wylewająca się wyglądała tak, jak wygląda.
To na koniec. Dlaczego panią to martwi, skoro już nie jest pani członkinią tego Kościoła?
I pani co, martwi mnie to z bardzo prostych powodów. My jesteśmy ludźmi i wydaje mi się, że jedną z naszych cech, też takich emocjonalnych i osobowościowych, jest chęć posiadania jakiejś wspólnoty. I ja na przykład wierzę bardzo w to, że w wielu społecznościach chęć posiadania wspólnoty takiej religijnej czy duchowej jest bardzo mocna. Ja pochodzę, jestem senatorką z okręgu, w którym dosyć silna jest religijność. Ale nawet te osoby bardzo religijne, z którymi rozmawiam i spotykam się na co dzień, one też już mają po prostu, mówią to otwarcie, że mają dość tego polityków w kościołach, mają dość właśnie tego, jak wygląda hierarchia kościelna, mają dość tego, że sprawy bardzo poważne są tuszowane. I to godzi w takie zaufanie do instytucji, w której powierzało się jakieś bardzo poważne zaufanie wynikające z potrzeby bycia osobą religijną i z potrzeby tego właśnie tej wspólnoty religijnej. I jakby ja sobie poradzę, jako ja, Anna Górska, mam twarde w tej chwili poglądy polityczne na kwestię rozdzielenia Kościoła od państwa, ale wiem, że czasami w takich małych wspólnotach jest bardzo trudno jawnie stanąć na przykład przeciwko Kościołowi, przeciwko swojemu proboszczowi, chociaż czasami w człowieku aż kipi. I wydaje mi się, że dużo lepiej byłoby przede wszystkim dla tych osób, gdyby Kościół się oczyścił. One by mogły też jak gdyby znowu cieszyć się swoją wiarą i swoją religijnością, a też o to chodzi, bo nie jesteśmy osobami wierzącymi, jeśli ktoś jest, czy religijnym po to tylko, żeby mieć nieustające jakiś taki, nie wiem, powód do umartwiania się i zgryzot, tak? To też ma dawać nam pewne poczucie spełnienia duchowego. A dzisiaj mam wrażenie, że Kościół odbiera ludziom taką możliwość.
Senatorka Anna Górska z partii Razem była gościnią rozmowy Dnia na Temat. Bardzo dziękuję pani
senatorko.
Dziękuję
bardzo.
A z państwem żegna się Anna Dryjańska. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.